Witam braci i siostry. Na początku chciałem przekazać pozdrowienia od mojej mamy, czyli siostry Krysi Kaliszczyk oraz od brata Romka Ryla, Romualda Ryla i siostry Danusi Ryl. Oni bardzo serdecznie proszą, byśmy was pozdrawiali, a w szczególności brat Romuald, bo przechodzi ciężkie zdrowotne doświadczenia. Naszym tematem dzisiaj jest Ewangelia Mateusza, rozdział 24, w szczególności wersety od 1 do 14. To jest wielkie proroctwo naszego Pana, którego wyjaśnienie można znaleźć w czwartym tomie paruzyjnym oraz w pewnych fragmentach bardziej rozsiane w literaturze epifanicznej, a zwłaszcza gdy była polemika na temat przypowieści o głupich pannach, to brat Johnson w artykułach, w tej serii artykułów, które mają taki wspólny tytuł o zaćmiewającym się prawym oku, również opisuje, jak należałoby rozumieć słowa zawarte w tejże Ewangelii. Dlaczego ważne jest to proroctwo? Każdy, gdy widzi 24 Mateusz, to wie, że tam jest mnóstwo rzeczy związanych z końcem świata, z końcem tego porządku. No i jeszcze wiele innych ciekawych myśli. I jak to wszystko poukładać sobie w głowie, który opis dotyczy jakiego wydarzenia, nie jest prostą rzeczą. Dlatego moim takim zamiarem czy propozycją jest wskazać kilka takich ogólnych zarysów. Natomiast potem, jeśli ktoś jest zainteresowany, to indywidualnie prześledzi to, co jest w czwartym tomie i w naszej literaturze i dopasuje wypowiedzi Pana Jezusa do pewnych podstawowych kwestii, na które w toku tego przemówienia wskaże. Gdybyśmy zaczęli czytać Ewangelię Mateusza od pierwszego wiersza, 24 rozdział, aż do trzeciego, no to byśmy musieli odczytać następujące słowa. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowy świątyni. A On odpowiadając, rzekł do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Świątynia, o której tutaj jest mowa, to jest ta świątynia, do której krużganków Jezus przychodził i nauczał. To jest ta świątynia zbudowana przez Heroda Wielkiego, Idumejczyka, króla żydowskiego, o której jest mowa, że 40 lat ją budowali, a ty chcesz ją zburzyć w 3 dni. No i o tej świątyni Pan Jezus powiedział, że nie pozostanie na niej kamień na kamieniu. I to się oczywiście stało. No i być może powiedział im jeszcze inne rzeczy przy tej okazji, bo gdy odeszli z tego miejsca i przeszli na drugą stronę, na Górę Oliwną, to trzeci werset, mamy tam takie słowa. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki znak Twego przyjścia i końca świata. Powiedz nam, kiedy się to stanie. To jest pierwsza kwestia, o którą pytają. Jaki będzie znak Twego przyjścia? Tam jest po grecku paruzja. Więc jaki znak Twojej obecności? To jest druga kwestia. Trzecia kwestia, o którą pytają, to jest, jaki będzie znak końca świata. Teraz te trzy kwestie podsumujemy. Proszę o drugie zdjęcie. A więc ta pierwsza kwestia, kiedy się to stanie. Tutaj są załączone wersety, w których jest odpowiedź, kiedy się to stanie. To, kiedy się to stanie, czyli kiedy będzie zburzona świątynia. Dokładnie na ten temat wypowiada się przede wszystkim ewangelista Łukasz. Chociaż są trzy opisy bardzo podobne w Mateuszu, w Marku i w Łukaszu. To jednak przede wszystkim Łukasz odpowiada na tą kwestię. Proszę o drugi slajd, kolejny slajd. Jaki będzie znak Twojej paruzji? Na ten temat odpowiadają wersety. A, tu ich nie ma. No właśnie, to może być dobre zadanie. Od 15 do tam 20 któregoś. Trzecia kwestia następna. Dokonania świata. I czwarta kwestia. I tutaj dziwna rzecz, bo przeczytaliśmy trzy pytania. Natomiast gdybyśmy sięgnęli do Ewangelii Łukasza, to byśmy mieli okazję zauważyć, że Łukasz zadaje jeszcze, czy tak zapisał, jeszcze jedno pytanie. Proszę o następne. Widzimy tutaj zbiorczo teraz kilka ustawionych równolegle wersetów. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, Ewangelia Marka, 13 rozdział i Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. I na czerwono są wymienione te kwestie, o które było pytane przez uczniów. Według Ewangelii Mateusza mamy trzy kwestie. Powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twojej paruzji i rozwijamy, jaki będzie znak końca świata. Ale ewangelista Marek, w rozdziale 13, w wersecie 4, mówi tak. Powiedz nam, kiedy to nastąpi. No to już to pytanie znamy. Jeszcze jest jedno pytanie, sformułowane bardzo podobnie do poprzednich i część z nas może nie zauważyć tego, że tutaj jest czwarta kwestia. I jaki będzie znak, kiedy to wszystko będzie się spełniać? Oto nie pytali wtedy, gdy lub tego nie zapisał Mateusz. Natomiast zapisał Marek. I może było tak, że Pan Jezus opowiadał im o zburzeniu świątyni, potem coś im powiedział o swoim przyjściu, potem jeszcze o dokonaniu świata. I oni dlatego pytają Jezusa o to, kiedy będzie zburzona, jaki będzie znak Jego obecności, jaki będzie znak końca świata i po czwarte go pytają, jaki będzie znak, który będzie poprzedzał spełnienie się tych wydarzeń. Teraz trochę o znakach. To mielibyśmy cztery problemy. I dzisiaj podczas tego mojego przemówienia będzie tylko ten czwarty problem omówiony. Pierwszy, drugi i trzeci, jeśli ktoś jest zainteresowany, już łatwo to poukłada na podstawie tego schematu, który jest w czwartym tomie paruzyjnym. W ogóle o znakach. Przez znaki rozumiemy następujące dwa aspekty. Znak, który poprzedza coś, i znak, który pozwala rozpoznać, że coś już jest w toku. I na przykład, gdy widzimy opadające liście lub rozwijające się pąki na drzewie, to mówimy albo idzie zima, albo idzie wiosna, czyli mówimy o przyszłości w stosunku do tego znaku. I tak w większości chrześcijan się wydaje, że oto tu jest pytane o znaki, które poprzedzą koniec świata. O znaki, które będą zapowiedzią Jego wtórnego przyjścia, że będą na niebie cuda się pokazywać, a potem dopiero On się pokaże wszystkim. Może tak, może nie. Ale drugie znaczenie jest takie, jakiego oczekiwali Żydzi, lub może łagodniej Hebrajczycy, od Pana Jezusa, mówiąc do Niego, pokaż nam znak. A uwierzymy, no tak już domyślam. No to chodziło o to, by zaprezentował im coś i udowodnił, że on faktycznie jest tym, za kogo się podaje. Nie, że dopiero przyjdzie. czyli znaki rozpoznania Jego obecności. I gdy pytanie jest o znaki obecności, tak jak w Ewangelii Mateusza w rozdziale 24, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki znak będzie Twojej obecności, tutaj nie ma pytania o znak poprzedzający Jego obecność, tylko znak pozwalający rozpoznać fakt Jego obecności. Tak samo z tym dokonaniem świata. Znaki, które mają poprzedzać przyjście Jezusa i dokonanie świata, są zawarte w tym czwartym pytaniu zapisanym w Ewangelii Marka. I będziemy starać się ten znak, który poprzedza wtóre przyjście, jakoś znaleźć w wypowiedziach Pana Jezusa, idąc śladami oczywiście literatury paruzyjnej i epifanicznej. A więc teraz przejdziemy, bracia i siostry, do takiego dosyć zgrubnego przeanalizowania tych słów Jezusa od pierwszego czy od czwartego wersetu aż do czternastego według zapisu z Ewangelii Mateusza. Więc czytamy. Odpowiedź Pana Jezusa na cztery kwestie zawarta jest w tym całym rozdziale. I nie o wszystkim mówi w każdym wersecie. W niektórych wersetach mówi o kwestii pierwszej, w innej o drugiej i tak dalej, i tak dalej. A my zaczynamy od omówienia kwestii czwartej, a to dlatego, że tak zaczyna się proroctwo. Pan Jezus odpowiada na znaki poprzedzające Jego wtórną obecność, zaczynając swoją odpowiedź. Dodatkowo mógł Pan Jezus odpowiadać na wiele jeszcze innych kwestii, bo nigdy odpowiadający nie jest zobowiązany odpowiedzi stricte do tego, o co jest pytany, chociaż byłoby miło, aby w odpowiedzi zawarł to, o co jest pytany i ewentualnie, jeśli uznaje za stosowne, to rozszerzył. Gorzej jest, gdy rozszerza, a nie odpowiada na kwestie, o które jest pytany. My sądzimy, że Pan Jezus odpowiedział jednak uczniom na to, o co był pytany. No więc zaczynamy od wiersza czwartego. A Jezus odpowiedział, odpowiadając im rzekł: baczcie, aby was kto nie zwiódł. Proszę następny slajd, bo tamten tekst powinien być wyświetlony. Mamy aż do ósmego na tym zdjęciu. Baczcie, aby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Czytam według Biblii Warszawskiej ten rozdział. No to nas nie dziwi, od czasów Jezusa, a nawet wcześniej, byli fałszywi nauczyciele, wspomniani już na przykład w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale, gdy Gamaliel mówi, że przyszedł taki na pustyni, zabiliście go, rozproszyli się, to więc tacy byli zawsze. Byli przed Jezusem, byli po Jezusie i Jezus ostrzega, aby nie dać się zwodzić. Gdy dostrzeżecie takich fałszywych nauczycieli, nie wierzcie im, bo oni nie są Chrystusem. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Zwróćcie uwagę, oni zapytali Jezusa, jaki jest znak końca świata, dokonania świata, czy końca świata. Można tak się wyrazić lub tak. Więc mówi, to jeszcze nie jest koniec świata. A więc gdy usłyszycie o tych fałszywych nauczycielach, gdy usłyszycie wieści wojenne, to jeszcze nie jest koniec świata. A więc gdy dzisiaj słyszymy wieści wojenne i mówimy, o, Jezus to przepowiedział, no to chyba nie za bardzo dobrze stosujemy to proroctwo, bo dzisiaj żyjemy już w innej epoce niż wtedy, a od początku wieku Ewangelii Pan Jezus uczy, że było słychać o wojnach i wieściach wojennych. Baczcie, abyście sobą nie trwożyli, bo to się musi stać, ale to jeszcze nie jest koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mór i miejscami trzęsienia ziemi, ale to wszystko jest dopiero początkiem boleści. To, co tutaj wymieniłem, te straszne rzeczy, one w znakomity sposób opisują historię świata. To, że były wojny, że były wieści o wojnach, że były głody, trzęsienia ziemi, mory, te wszystkie zjawiska nie zaczynają się od roku 14, 1900 na przykład, ale zaczynają się od początku historii ludzi. I trwały tak w czasach Jezusa i Jezus to opisuje. Tak będzie, gdy ja umrę, gdy ja odejdę. Będziecie to wszystko słyszeć, ale to jeszcze nie jest koniec. To jest dopiero, mówi, początek boleści. A to wszystko to jest dopiero początek boleści. A nie opis końca świata, tylko początek boleści. Werset 9, proszę o następny slajd. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was i dla mojego imienia. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć. Nic dodać, nic ująć, kochani bracia i siostry. Jest tu opis prześladowania prawdziwych dzieci Bożych we wszystkich epokach od Jezusa czasów. Takie historie były na porządku dziennym i kto zna historię wieku Ewangelii, no to przecież wie, że tak było. Że zabijali dla imienia Bożego, męczyli, prześladowali, wszystkie narody pałały nienawiścią do prawdziwych chrześcijan. No bo wszystkie narody były pod batutą jednej wielkiej religii, która nienawidziła wolnych chrześcijan, prawdziwie wolnych w Chrystusie, którzy nie byli wyznawcami systemu, lecz byli, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, antysystemowi. 11 werset. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość oziębnie. Czy to jest znak końca świata? Czy znak poprzedzający koniec świata, że miłość oziębnie ludzi. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mamy tutaj opis tego samego, co w Apokalipsie w 2 rozdziale, wierszu 10. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. A jak jest w Apokalipsie 2:10? A dam ci koronę żywota. Tak się kończy ten werset. Ale o to samo chodzi. Więc jeśli ktoś, będąc prawdziwym dzieckiem Bożym, oddał się Bogu na służbę, to musi wytrwać do końca. Nie chodzi o to, że dożyje do czasu, którego przyjścia Jezusa, bo nie dożyje, bo żyje 70-80 lat i idzie na odpoczywanie tymczasowe. Ale musi sam swoją drogę zakończyć osobistym zwycięstwem, własnym szczęśliwym końcem. Werset 14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Widzimy. Gdy pytali Pana Jezusa, jaki będzie znak końca świata, czy dokonania świata, to Pan Jezus tą odpowiedzią doprowadził do momentu, mówi, dopiero wtedy przyjdzie koniec świata. Ale to, co powiedział do tej pory, miało wystąpić przed końcem świata. Czyli te wszystkie sprawy związane z wieściami wojennymi, z uciskami trudnymi, z morami, głodami, chorobami, nazywa początkiem boleści i mówi o oziębieniu miłości i doprowadza historię wieku Ewangelii do momentu, gdy ma być głoszona Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom. I gdy to będzie wykonane, to nadejdzie koniec, o który mnie zapytaliście. Jak to się wypełniło? Czy to się wypełniło? Lub czy to się wypełniło? Takie jest pytanie. Wypełniło się w ten sposób, że Ewangelia na świadectwo była ogłoszona we wszystkich językach świata przez działalność misyjną towarzystw biblijnych i innych stowarzyszeń. Nie chodziło tutaj w tym przypadku, że będzie głoszona tak, że każdy pozna Jezusa i będzie musiał się opowiedzieć w lewo lub w prawo, bo inaczej koniec, tylko na świadectwo. Co to znaczy na świadectwo? To znaczy, że ludzie będą poinformowani. Ale wśród tych, którzy byli poinformowani, znajdowali się tacy, którzy reagowali na zasadzie słów Pana Jezusa, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. I ci byli wybierani. Takich diamentów czy brylantów Pan Jezus zamierzał wybrać 144 tysiące. I On to zrobił. Dzięki temu powszechnemu ewangelizowaniu na świadectwo dawanemu. Nie po to, aby osądziła ta Ewangelia. I gdy to będzie już dokonane, to głoszenie powszechne, to nastąpi koniec. Jaki koniec? No, w wierszu trzecim czytaliśmy, jaki będzie koniec, jaki znak końca, tylko tam jest słowo dokonanie. A tutaj Pan Jezus mówi koniec. Czy to jest to samo? Otóż są tam dwa różne określenia greckie. Chciałem przypomnieć w tym miejscu przypowieść o siewcy albo o pszenicy i konkolu. To może lepiej. I gdy uczniowie nie za bardzo zrozumieli, co ta przypowieść znaczy, i Pan Jezus wyjaśnił, mówi, że żeńcy to są aniołowie, a koniec świata to jest żniwo. Niektórzy by myśleli, że to jest taka ściana czasowa, że poza nią już jest, no nie ma, tylko już jest co? No, jak sobie ludzie wyobrażają koniec świata? Pan Jezus i katastrofa. A tutaj mówi, że żniwo jest końcem świata. Więc gdy pytają Pana Jezusa, jaki jest znak dokonania świata, to Pan Jezus im odpowiada, że wcześniej musi być to, to i tamto, Ewangelia głoszona szeroko, a dopiero wtedy nastąpi żniwo, nazwane w 14 wersecie końcem. Więc te znaki, o których była mowa, ten cały fragment, który przeczytałem, dotyczy czasu przed żniwem. Te dwa słowa, o których wspomniałem, różne, różnica polega na tym, że tutaj, gdy Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, w tym przez nas cytowanym 14 wersecie, mówi, że gdy Ewangelia będzie głoszona na świadectwo, to wtedy nastąpi koniec, użyte w tekście jest słowo telos, które oznacza koniec, ale w takim znaczeniu, że doszliśmy do celu. W takim znaczeniu. Czyli jest osiągnięty cel. Celem wieku Ewangelii jest wybrać małe statko. Czyli zrobić żniwo małego statka. Ale gdy uczniowie pytają Pana Jezusa, jaki będzie znak dokonania świata, to On odpowiadając, odpowiada im tak, czy może nie sam On, ale zapis jest taki, jak w tej przypowieści, że żniwo, czyli syntelea, jest końcem świata. No więc z tego by wynikały takie myśli, gdybyśmy się głębiej nad tym skupili, że żniwo zaczyna się żęciem i to żęcie to jest początek. A więc po tym głoszeniu Ewangelii miało nastąpić żęcie. I według tego, jak widzimy historię ludu Bożego, to się wypełniło. Bo towarzystwa biblijne wykonały swoją pracę w 1850, 40, 30, 20 roku, a w 1874 zaczęło się żęcie. Czyli to coś, co nazywamy tutaj, co nazwane jest słowem telos. A potem inne etapy, o które można by rozwijać, że nie tylko żniwo zawiera w sobie żęcie,
ale zawiera w sobie również wiele innych elementów. Zatem, bracia i siostry, jaki jest znak, ten czwarty? Pierwszy znak, jaki jest znak Twojej obecności, to jeszcze nie wiemy, ale jak ktoś będzie zainteresowany, to wyczyta w literaturze. Drugi znak, dokonania świata, tak samo. Trzeci znak, kiedy była zburzona świątynia, tu nie ma co mówić, bo to jest po faktach widać. I ten czwarty znak, gdy się to wszystko będzie wypełniać, to jaki Ty dasz znak? Tym znakiem jest właśnie głoszenie Ewangelii na świadectwo wszystkim narodom. I gdy to będzie wypełnione, to można się zorientować, że za chwilę będzie żniwo. I to jest ten czwarty znak. Czy głoszenie Ewangelii, głoszenie poselstwa może w ogóle być znakiem czegokolwiek? Chciałbym przeczytać, bracia i siostry, jak to z Panem Jezusem było. W Ewangelii Łukasza, w rozdziale 11, w wersecie 29 mamy następujące słowa. A gdy się tłumy zbierały, zaczął mówić: pokolenie to jest pokoleniem złym. Znaku szuka, ale inny znak nie będzie im dany, jak tylko znak Jonasza. I teraz można by pomyśleć, a znak Jonasza, to znaczy jaki znak? Że będzie 3 dni i 3 noce, tak jak Jonasz w brzuchu wielkiej ryby. Tak i Jezus. O, nic takiego prostego tutaj nie ma powiedziane, bo nie jest teraz powiedziane o tej rybie, tylko co innego jest powiedziane. A co mianowicie? Jak bowiem Jonasz był znakiem dla Niniwczyków, tak będzie i Syn Człowieczy dla tego pokolenia, które tam było jemu współczesne. A w jaki sposób Jezus był znakiem dla pokolenia, które żyło ówcześnie z nimi? Czy przez fakt śmierci i zmartwychwstania? Tak jakbyśmy chcieli widzieć, bo w innym miejscu takie są słowa, ale tutaj są inne. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowoduje ich potępienie, gdyż przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Pan Jezus przyrównuje do siebie tą sytuację. Będzie im dany znak Jonasza. Dalej. Mężowie z Niniwy, to jest ważne, staną na sądzie wraz z tym pokoleniem, które słuchało słów Jezusa i spowodują jego potępienie. Gdyż na wskutek zwiastowania Jonasza pokutowali. A oto tutaj więcej niż Jonasz. No więc jak to było? Widzę, że obiad wszystkim smakował, bo śpicie w dużej mierze. No to po tej akcji przebudzenia wracamy do znaku Jonasza, kochani. Znak Jonasza to nie był taki, że siedział w brzuchu wielkiej ryby 3 dni i 3 noce i tam w ciemnościach coś świadczył. Znak Jonasza to był wtedy, gdy przyszedł do Niniwy i im tam głosił pokutę. To był znak. Więc Jonasz, prorok, był znakiem. Poselstwo Jonasza było znakiem. Tak samo poselstwo Jezusa było znakiem dla tego pokolenia. Czyli co? Głoszenie Ewangelii może być znakiem i jest znakiem. W przypadku Jezusa on sam o tym mówi, a w przypadku naszego tematu możemy zinterpretować, że znakiem, którego poszukujemy, jest fakt głoszenia Ewangelii od początku aż do końca, a w szczególności tuż przy końcu, tuż przed żniwem, wykonany czy objawiony przez głoszenie, przez publikowanie Biblii w językach ojczystych. No wiemy, jak ta praca wyglądała, jaka ona była szeroka. Zaczęła się tym małym obłoczkiem. Tutaj ta piękna opowieść o Maryjones mogłaby być przywołana, którą każdy zna od dziecka prawdopodobnie. Więc bracia i siostry kochani, po co ja to wszystko dzisiaj mówię? bo chciałem zwrócić uwagę na jeden podstawowy szczegół, że często używamy tych słów, które przeczytałem, od 1 do 14, w kontekście czasów ostatecznych. I mówimy, proszę bardzo, Jezus mówił o wojnach, jest wojna. Jezus mówił o głodach, proszę bardzo, w Bangladeszu. Jezus mówił o trzęsieniach ziemi, no zobaczcie, było w Turcji. Nie? Czy to jest dobry sposób argumentowania? Chyba nie najlepszy, ponieważ te słowa nie dotyczą czasów ostatecznych, tylko dotyczą całego wieku Ewangelii. Bo ci, których w ten sposób chcieliśmy przekonać, mówili nam tak, ale przecież wojny zawsze były, a trzęsienia ziemi zawsze były. I co my na to? No tak, ale tu Pan Jezus mówi. No właśnie nie mówi, to zapamiętajmy, kochani. Tu Pan Jezus nie mówi o tym, że w czasie paruzji będzie wojna. Była swoją drogą, ale nie w tych słowach. Czyli gdyby ktoś teraz nas chciał zapytać, jakie mamy znaki tego, o czym my mówimy, to nie moglibyśmy użyć tych słów, ponieważ te słowa nie dotyczą paruzji wyłącznie, tylko dotyczą całego wieku Ewangelii. Teraz byśmy użyli innych słów, takich, które pozwoliłyby nam zidentyfikować znak paruzji i znak żniwa. Te znaki to są rzeczy, których nie omawiam dzisiaj, ale mógłbym tylko próbować was naprowadzić na to, że znakiem paruzji była prawda paruzji, a znakiem żniwa było dzieło żniwa. Jeśli ktoś się w tym połapie, to doskonale będzie rozumiał cały 24 rozdział Ewangelii Mateusza, 21 rozdział Ewangelii Łukasza i 13 rozdział Ewangelii Marka. A z tych rozważań krótkich, treściwych, poobiednich życzę wam, bracia i siostry, Bożego błogosławieństwa i zapamiętania. Nie argumentujmy w ten sposób, bo używamy argumentu, który nam podał na tacy nie brat Russo, ale powiedzmy Rutherford, a jego drogą nie idziemy, nie? Wolimy iść ścieżkami tych braci, którzy byli prawdziwymi sługami Bożymi. Dziękuję za uwagę, niech wam wszystkim Bóg błogosławi.